Zapraszamy do wysłuchania podcastu z serii Rodzic 10 na 10, zrealizowanego w ramach programu edukacyjnego W Rodzinie Siła. Celem programu jest wspieranie rodziców w ochronie niepełnoletnich przed dostępem do alkoholu i zachęcenie ich do dawania dobrego przykładu swoim dzieciom. O tym, jak tego dokonać, rozmawiają ekspertki programu, dr Aleksandra Piotrowska i Odeta Moro.
Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, tu Odeta Moro. A ten głos, który słyszycie, to dr Aleksandra Piotrowska, psycholog, z którą dzisiaj porozmawiamy sobie tutaj o granicach. I to nie chodzi o te granice, które ostatnio były zamknięte, tylko chodzi o te granice, które warto czasami wyznaczać naszym dzieciom. No właśnie, czy są takie granice północ, południe, wschód, zachód, które są obowiązkowe od zawsze?
Ależ oczywiście, że tak. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo pięknie. No pewnie granice wymyślono bardzo, bardzo dawno temu w psychologii, w wychowaniu, stosunkowo niewiele lat ten termin jest w użyciu, ale naprawdę jest bardzo użyteczny, bo wiesz, no mówi o tym, do jakiego stopnia możesz postępować wobec dziecka elastycznie i wycofywać się z pewnych oczekiwań, a jakie zasady w waszej rodzinie i w funkcjonowaniu waszego dziecka muszą być uwzględniane. Mówić o granicach to tak naprawdę mówić o zasadach, o normach postępowania, które chcesz wpoić w swoje dzieci. Kurczę, podstawa wychowania to jest właściwie no szalenie ważna sprawa.
Czy to my rodzice, czy nasze dzieci, nastolatkowie więcej wiedzą na temat tych praw i tych granic? Kto tutaj jest bardziej wyedukowany? Bo ja czasami mam wrażenie, że młodzież naprawdę wie dużo i to wie dużo też za sprawą tego, że o tym się mówi. Mówi się o prawach młodego człowieka, o tym, że trzeba rozmawiać, warto. I mówi się w szkole i w środowisku tych młodych ludzi.
Jest to i bardzo...
Czy rodzic nadąża jeszcze za tym?
Wiesz, bardzo dobrze, że się mówi dużo o granicach, bo one są naprawdę niebywale ważne. Nie można sprowadzić tej kwestii tylko do praw dziecka i do tego, jak niektórzy dorośli sądzą, że dzisiaj dzieciakom to się w ogóle w głowach poprzewracało, wszędzie dostrzegają tylko swoje prawa, a mniej chętne są do dostrzegania obowiązków. Nie jest tak prosto. Słuchajcie, zadajmy najpierw podstawowe zupełnie pytanie, a po co w ogóle te granice? Po co ten kłopot z wyznaczaniem i wpajaniem pewnych zasad postępowania? Wiesz, chyba cztery są takie główne powody. Ja je króciuteńko wymienię. No po pierwsze, dziecko, które ma wyznaczone granice i wie, co wolno, czego nie wolno, jak należy, jak się nie powinno, to jest dziecko, które ma zaspokojone poczucie bezpieczeństwa. Jeden z ważnych elementów poczucia bezpieczeństwa to
bardzo ważne,
to istnienie granic. Ale wyznaczając dziecku granice, ty jednocześnie przekazujesz mu niezwykle ważne informacje dotyczące tego, jak w ogóle funkcjonuje ten świat. Jakie skutki w działaniach w tym świecie, to się zaczyna od rodziny, od placu zabaw, podwórka, ale z każdym rokiem przecież ten świat przed naszym dzieckiem otwiera się coraz większy i szerszy. I teraz, żeby dziecko mogło się po tym świecie umiejętnie poruszać, musi wiedzieć, jakie konsekwencje, jakie skutki wywoła z tego świata przekroczenie przez dzieciaka granic. Trzecia bardzo ważna...
Jest takie powiedzenie?
Trzecia ważna historia. To już taka wręcz instruktażowa. Zestawiania granic wynika dla dziecka instrukcja, jak ma się zachowywać zgodnie z tymi podstawowymi zasadami. Zarówno w rodzinie, jak i poza rodziną. No i wreszcie po czwarte, jak zna granice, zna te zasady, które rządzą światem, to naprawdę ma znacznie większe szanse na to, żeby sobie dobrze, przyzwoicie ułożyć relacje z innymi ludźmi. Także spoza rodziny.
Jest takie powiedzenie, masz tyle praw, ile ich znasz. Powiedz mi, jak ty się odniesiesz do takiego hasła? Czy, bo wiesz, dzieci, młodzież zaczynają łamać prawo bardzo często z powodów bardzo błahych, ale też robią to, bo nie mają świadomości, że robią źle.
Tak, wiesz, i to nie tylko chodzi o takie zachowania, które polegają na łamaniu prawa, ale także takie, które może nie są sprzeczne z prawem, ale za to głęboko ranią drugiego człowieka. Są zachowaniami normalnie nie fair, nie w porządku. To dokładnie tak samo jak w każdej relacji interpersonalnej. Najlepiej jest bardzo wyraźnie wskazać, jakie są nasze oczekiwania wobec tej drugiej strony, jakich zachowań chcielibyśmy móc oczekiwać, a z jakimi nie chcielibyśmy mieć kompletnie do czynienia.
Do czynienia. Myślę, no mówisz o tych pozytywnych i tych negatywnych.
Dokładnie. Myślę, że ważna jest znajomość i świadomość praw, czy też no właśnie zasad, które w naszym środowisku funkcjonują, nawet jeśli nie zostały skodyfikowane na żadnych listach praw i obowiązków.
Ja mam wrażenie, że nastolatek jest w ogóle taki bardzo czuły, to taki czuły organizm, który jak wystraszysz, to tak jak jesz, zamyka się w sobie, wystawia kolce i w ogóle nie chce mieć żadnego kontaktu z sytuacjami, które są na przykład mu nie na rękę. Mówię tutaj o takim jeżu, który się zamyka, bo bardzo często są takie sytuacje, które według nas, według pewnych zasad ogólnie przyjętych, są po prostu niedozwolone albo po prostu niefajne. Jak na takie sytuacje reagować, żeby to nasze dziecko jak ten jeżyk nie zamknęło się w sobie i nie wystawiło kolców?
Wiesz, pamiętajmy o tym, że jak mamy w domu nastoletniego człowieka, to mamy istotę o niezwykle rozbuchanej potrzebie z jednej strony autonomii, ale z drugiej strony potrzebie szacunku. A więc ten nasz nastolatek, jak kania dżdżu, potrzebuje tego, żeby traktować go z estymą, żeby nam się, Boże broń, nie wyrwały jakieś takie bardzo naprawdę głęboko nie w porządku określenia typu: milcz pentaku, a co ty tam wiesz? Ja przecież przy moim doświadczeniu życiowym to mam na pewno rację, a ty jej nie masz. A więc może być tak, że to jeżenie się, czyli zamykanie przed nami, także przed naszymi argumentami, prawda? Tak. I na wszelki wypadek kłucie wszystkich i wszystkiego wokoło, może być intensyfikowane przez nasze nieumiejętne zwracanie się. A to nasze nieumiejętne zachowanie no może wynikać z tego, że my przecież też doznajemy emocji, prawda? I pod wpływem normalnej irytacji. Czasami przecież rodzice czują się obrażeni na własne dziecko i mają ochotę demonstrować focha. No to bardzo uprzejmie proszę, żeby szybciutko zaktywować sobie którąś z takich szybkich technik radzenia sobie ze stresem. W razie co zawsze możemy odwołać natychmiastowość rozmowy z dzieckiem i powiedzieć: zaraz, momencik, przerwa, za 10 minut do tego wracamy. Jak ochłoniemy, wrócić do sprawy znów. Wiesz?
Czyli dać sobie chwilę na wzięcie takiego głębokiego oddechu po to, żeby nie robić pewnych rzeczy w emocjach, dokładnie, tylko i wyłącznie.
Dokładnie, bo naprawdę to nie tylko nastolatek pod wpływem emocji bywa, że zachowuje się w sposób, no powiedzmy, nieprzemyślany, tak elegancko się wyrażając. Nam też się to zdarza, a pewne słowa, pewne zachowania, jak już zostaną zrealizowane, oj, to bywa, że ciążą na następnych kontaktach przez bardzo, bardzo długi czas. Wiesz, myślę, że taką parostopniową procedurę wprowadzania granic warto propagować. No, po pierwsze, sami bardzo wyraźnie musimy sobie najlepiej ubrać w słowa tę zasadę, którą teraz chcemy dziecku przekazać. I o jaką zasadę nam chodzi? O co nam tak naprawdę w propagowaniu jakiejś zasady chodzi? Druga niezwykle ważna rzecz. Czy aby na pewno sama wierzysz w konieczność wprowadzania tej zasady? A jeśli nawet wierzysz, to czy ta wiara ma tylko taki charakter deklaratywny, czy też także stosujesz ją w swoim postępowaniu. Czy ta zasada, czy wyznaczanie tej granicy jest konieczne? Bo wiele rzeczy można by wprowadzać i regulować, ale nie da się przecież życia zamienić w jeden wielki regulamin. Przecież generalna taka wskazówka, wiesz, no to jest taka, że im mniej zakazów, tym lepiej. Zwracaj uwagę na to, co jest najważniejsze. A więc czy ta zasada, która ci teraz chodzi po głowie, jest na pewno wystarczająco ważna i istotna, żeby o nią zaczynać toczyć boje?
Tak jak słucham tego, co mówisz, to też wydaje mi się ważne jest to, żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo takie reagowanie na bieżąco, oczywiście nie w za wielkich i za wysokich emocjach, może przynieść bardzo dobry skutek, bo potem wszystko się rozmywa, wszyscy o wszystkim zapominają i nastolatek patrzy na takie rzeczy, które miały miejsce z przymrużeniem oka i sobie mówi: mamo, tato, błagam, o czym ty mówisz, to już było, to mleko się rozlało, dajmy sobie spokój. Więc ja myślę, że też to takie, bo podobno mamy to i to taka nasza narodowa zaleta, zamiatanie pewnych rzeczy pod dywan albo przynajmniej umieszczanie tych takich niewygodnych sytuacji tam na dłużej.
Oj, dobra,
to
no,
chyba nie jest.
No mamy taki obyczaj, myślę, i wcale nie jestem przeświadczona, że to jest tylko nasza, Polaków, przywara. Wiesz, jak człowiek może nie myśleć i postępować rutynowo, to najczęściej wybiera działanie rutynowe.
Wygodę.
Dokładnie. Jak nie musi poświęcać na coś wysiłku i czasu, to woli też tego nie robić. Ale pewne ogólne zasady dotyczące wprowadzania granic i zasad, no jednak my musimy mieć przyswojone. To, o czym powiedziałaś, reagowanie na bieżąco jest niezwykle ważną rzeczą, bo wtedy zasada przestaje mieć charakter teoretyczny. Dziecko na konkretnych przykładach zachowań widzi, na czym ta granica powinna polegać.
Tak jak ciebie słucham, to automatycznie chcę zapytać o dawanie przykładu, ale myślę, że to jest idealny temat na kolejne nasze spotkanie. Jesteśmy dobrym, no właśnie, czy my możemy być, my rodzice, czy my możemy być dobrym przykładem dla naszych dzieci? Czy taki przykład rzeczywiście daje taki efekt, jakbyśmy chcieli? Bo ja tak ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć i pewnie nie jestem jedyna, że ja raczej słyszę zupełnie sprzeczne komunikaty. Raczej moje dzieci nie chcą być takie jak ja. I myślę, że każdy rodzic dokładnie wie, o czym mówię. Ale o tym porozmawiamy następnym razem. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog, Komitet Obrony Praw Dziecka i cudowny rozmówca. Był gościem tego dzisiejszego podcastu. Tak, ale jeszcze się spotkamy, tym bardziej, że musimy porozmawiać o tym, kto w rodzinie powinien dawać ten przykład i czy ten nasz własny jest rzeczywiście właściwy. Właściwe. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Wysłuchali Państwo podcastu z serii Rodzic 10 na 10, zrealizowanego w ramach programu W Rodzinie Siła. Organizatorem akcji jest Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność, a partnerem Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie. Patronami medialnymi serii podcastów są Tygodnik Solidarność i Onet.pl. Po więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej programu www.wrodziniesila.pl.